Rozdział 14. Gdzieś ponad tęczą. Rysownicy zwykle przedstawiają biologów, chemików i inżynierów jako postaci w białych, laboratoryjnych kitlach z kieszonką, z której wystaje kolekcja długopisów i ołówków. My, astrofizycy, też używamy przyborów do pisania, ale białe fartuchy zakładamy właściwie tylko wtedy, gdy budujemy coś, co chcemy wysłać w przestrzeń kosmiczną. Naszym laboratorium jest wszechświat i o ile nie jesteśmy aż tak pechowi, by uderzył w nas meteoryt, są raczej małe szanse, że nasz kitel ulegnie zwęgleniu. Żrące płyny, które mogłyby nas poparzyć, też zwykle nie spadają znienacka z nieba. Ale charakter naszej pracy to również pewne wyzwanie. Jak badać coś, przy czym nie możemy się zbrudzić? W jaki sposób czerpiemy wiedzę o wszechświecie, skoro obiekty będące przedmiotem naszego zainteresowania znajdują się w odległości lat świetlnych od nas? Całe szczęście światło emitowane przez gwiazdy dostarcza nam znacznie więcej informacji niż tylko to, gdzie się znajdują i jaką mają jasność. Atomy świecących obiektów prowadzą bardzo intensywne życie. Ich elektrony nieustannie absorbują i emitują światło. Jeśli otoczenie jest wystarczająco ciepłe, energia wyzwalana wskutek zderzeń atomów może oderwać od nich część lub wszystkie elektrony, które rozpraszają potem światło w różnych kierunkach. W świetle, które do nas dociera, atomy pozostawiają swój unikatowy odcisk palca, dzięki czemu można zidentyfikować pierwiastki bądź cząsteczki związków chemicznych odpowiedzialnych za jego emisję lub absorpcję. Już w 1666 roku Isaac Newton przepuścił białe światło przez pryzmat, uzyskując dobrze dziś znane widmo w siedmiu kolorach – czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, granatowym i fioletowym. Jeśli macie problemy z ich zapamiętaniem, możecie się nauczyć wierszyka „Czemu patrzysz, żabko zielona, na grubego Filemona?”. Inni uczeni już wcześniej eksperymentowali z pryzmatami – ale to, czego dokonał Newton, było całkowitą nowością. Przepuścił on bowiem uzyskane widmo przez kolejny pryzmat, w rezultacie uzyskując po nim taką samą białą wiązkę jak na wejściu. Dowiódł w ten sposób, że światło posiada niezwykłą właściwość, której nie da się odtworzyć na malarskiej palecie barw. Po zmieszaniu farb we wspomnianych kolorach otrzymamy bowiem odcień przypominający błoto. Newton próbował również poddać rozszczepieniu każdą z barw z osobna, ale okazało się, że nie jest to możliwe. I choć noszą one osobne nazwy, kolory widma płynnie przechodzą jeden w drugi. Ludzkie oko nie jest w stanie dokonać tego, co pryzmat, przypominając nam po raz kolejny, że wiele tajemnic wszechświata wykracza poza możliwości naszych zmysłów. Dokładna analiza spektralna światła słonecznego przy użyciu precyzyjnych urządzeń optycznych i technik nieznanych w czasach Newtona wykazuje, że oprócz siedmiu wyróżnionych barw istnieją w jego widmie także wąskie obszary pozbawione kolorów. Te linie w widmie światła odkrył w 1802 roku angielski chemik William Hyde Wollaston, który dość naiwnie, choć zdroworozsądkowo, zinterpretował je jako naturalne granice pomiędzy poszczególnymi kolorami. Obszerniejszego opracowania i interpretacji tego zjawiska dokonał niemiecki fizyk i optyk Joseph von Fraunhofer. 1787-1826, który swoją działalność naukową poświęcił ilościowej analizie widm i budowie przyrządów optycznych do ich generowania. Fraunhofer uważany jest za ojca współczesnej spektroskopii, ale według mnie był on także prekursorem astrofizyki. W latach 1814-1817 rozszczepił za pomocą pryzmatu światło niektórych płomieni i zauważył, że wzór linii w ich widmach był taki sam jak w świetle Słońca. Później podobne obserwacje poczyniono także podczas analizy spektralnej wielu gwiazd, w tym jednej z najjaśniejszych na niebie, Capelli. W połowie XIX wieku chemicy Gustav Kirchhoff i Robert Bunsen, wynalazca palnika Bunsena, który pewnie pamiętacie z lekcji chemii, przepuścili przez pryzmat światło całego mnóstwa substancji palnych. Sklasyfikowali oni widma emisyjne znanych pierwiastków i odkryli szereg nowych, takich jak rubid czy cez. Każdy z pierwiastków pozostawiał w badanych widmach swój własny wzorzec linii, jak odciski palców na miejscu zbrodni. To przedsięwzięcie okazało się na tyle produktywne, że Hel, drugi najczęściej występujący w kosmosie pierwiastek, został odkryty w widmie Słońca wcześniej niż na Ziemi. Znalazło to odzwierciedlenie w jego nazwie. Hel pochodzi bowiem od słowa Helios, czyli Słońce. Szczegółowe i gruntowne wytłumaczenie, jak atomy i ich elektrony tworzą linie widmowe, nastąpiło dopiero w dobie fizyki kwantowej pół wieku później. Ale istotne było samo pojawienie się tej koncepcji. Tak jak prawo powszechnego ciążenia Newtona sprawiło, że fizyka laboratoryjna znalazła swoje miejsce w Układzie Słonecznym, tak idea Fraunhofera przeniosła w kosmos chemię laboratoryjną. Umożliwiła ona badanie składu chemicznego obiektów we wszechświecie oraz wyznaczanie temperatury i ciśnienia, w jakich generowane są ich widma spektralne. Jednak niektórzy domorośli filozofowie głosili wówczas zgoła inne opinie. Wśród nich znajduje się taki kwiatek z kursu filozofii pozytywnej z 1835 roku Augusta Comte'a 1798-1857. Jeśli chodzi o gwiazdy, to wszelkie badania, które wykraczają poza zwykłe obserwacje, są dla nas siłą rzeczy niedostępne. Nigdy nie będziemy w stanie w żaden sposób poznać ich składu chemicznego. Uważam też, że nigdy nie dowiemy się, jaka faktycznie jest średnia temperatura poszczególnych gwiazd. Takie cytaty stanowią przestrogę, żeby dobrze przemyśleć wszystko, co ma się ukazać drukiem. Zaledwie 7 lat później austriacki fizyk Christian Doppler opisał zjawisko znane dziś jako efekt Dopplera i polegające na zmianie częstotliwości fali emitowanej przez obiekt, który się porusza. Można sobie wyobrazić, że fale znajdujące się za takim obiektem ulegają rozciągnięciu, ich częstotliwość się zmniejsza, a przed nim ściśnięciu, ich częstotliwość się zwiększa. Im wyższa prędkość obiektu, tym bardziej rozciągają się i ściskają fale świetlne za i przed nim. Ta prosta zależność pomiędzy prędkością i częstotliwością ma istotne konsekwencje. Jeśli znamy wyemitowaną częstotliwość, ale pomiary wskazują, że jej wartość jest inna, to różnica pomiędzy nimi pozwala wyznaczyć prędkość, z jaką obiekt zbliża się do nas lub oddala. W artykule z 1842 roku Doppler proroczo zauważa: z niemal całkowitą pewnością można założyć, że dzięki temu, efektowi Dopplera, w niedalekiej przyszłości astronomowie będą mogli ustalić ruch takich gwiazd, dla których do tej pory dokonanie tego typu pomiarów i ustaleń było niemożliwe. Efekt Dopplera występuje w wypadku zarówno fal dźwiękowych, jak i fal świetlnych. Zresztą dotyczy on każdego rodzaju fal. Doppler byłby pewnie zaskoczony, że jego odkrycie znalazło użytek w wykorzystujących mikrofale przenośnych radarach suszarkach, dzięki którym policjanci z drogówki mogą skutecznie drenować portfele kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. W roku 1845 Doppler przeprowadził eksperyment, w którym muzycy grali na poruszających się platformach kolejowych, a osoby o słuchu absolutnym zapisywały w postaci nut zmieniającą się wysokość dźwięku podczas zbliżania i oddalania się platformy od peronu. Pod koniec XIX wieku, kiedy powszechnie stosowane spektrografy wspomogła technika fotografii, z astronomii wyłoniła się nowa dyscyplina. Astrofizyka. Jedną z pierwszych wybitnych publikacji dotyczących tej gałęzi nauki był założony w 1895 roku Astrophysical Journal, który do 1962 roku nosił podtytuł Międzynarodowy Przegląd Spektroskopii i Astronomii Fizycznej – An International Review of Spectroscopy and Astronomical Physics. Nawet dziś niemal każdy artykuł dotyczący obserwacji wszechświata zawiera analizy widmowe lub w dużym stopniu opiera się na danych spektroskopowych zebranych przez innych. Aby uzyskać widmo obiektu, potrzeba znacznie więcej światła niż do zrobienia mu zdjęcia. Dlatego zadaniem najpotężniejszych teleskopów na świecie, takich jak wyposażone w zwierciadła o średnicy 10 metrów teleskopy Kecka na Hawajach, jest przede wszystkim rejestracja widm spektralnych. Krótko mówiąc, gdybyśmy nie potrafili analizować widm, nasza wiedza na temat tego, co dzieje się we wszechświecie, byłaby bardzo uboga. Nauczanie astrofizyki to ogromne wyzwanie. Zdobywanie wiedzy o strukturze, powstawaniu i ewolucji obiektów w kosmosie polega głównie na dedukcji opartej o analizę spektralną, którą od samych obiektów badań dzieli kilka poziomów interpretacji. Można się oczywiście posiłkować analogiami i przenośniami, dzięki którym złożone, nieco abstrakcyjne koncepcje stają się bardziej zrozumiałe i namacalne. Biolodzy opisują strukturę DNA jako dwie spirale połączone ze sobą w taki sposób, że przypominają drabinkę. Wiem, jak wyglądają spirale i szczeble drabiny. Mogę sobie zatem wyobrazić kształt cząsteczki DNA. Wszystkie elementy powyższego opisu wymagają tylko jednego poziomu interpretacji i w naszej wyobraźni układają się w spójny obraz. Dzięki temu, bez względu na stopień trudności omawianych zagadnień, możemy dyskutować o cząsteczkach DNA. Aby zrozumieć, skąd wiemy, z jaką prędkością oddala się od nas gwiazda, musimy natomiast pokonać 5 powiązanych ze sobą poziomów abstrakcji. Poziom 0 – gwiazda. Poziom 1 – obraz gwiazdy, poziom 2 – światło obrazu gwiazdy, poziom 3 – widmo światła z obrazu gwiazdy, poziom 4 – układy linii, którymi poprzetykane jest widmo światła z obrazu gwiazdy, poziom 5 – zmiany w układzie linii, którymi poprzetykane jest widmo światła z obrazu gwiazdy. Przejście z poziomu zerowego na poziom 1 jest banalne i polega na zrobieniu zdjęcia aparatem fotograficznym. Ale zanim dotrzemy do poziomu 5, słuchacze zaczynają być albo zupełnie zdezorientowani, albo już dawno smacznie śpią. Dlatego też znaczenie widm w odkryciach kosmicznych rzadko dociera do szerszego grona odbiorców. Zagadnienie to zbyt daleko odbiega od badanych obiektów, aby można było o nim mówić jasno i przekonująco. Projektując wystawy Muzeów Historii Naturalnej lub inne ekspozycje, na których pokazywane są rzeczywiste obiekty, wybiera się zwykle przedmioty, które można umieścić w gablotach, takie jak głazy, kości, narzędzia, skamieliny, pamiątki i tym podobne. Wszystkie te eksponaty zaliczamy do poziomu zerowego, ponieważ aby się domyślić, czym są, nie musimy czynić specjalnego intelektualnego wysiłku. Jeśli zaś mowa o wystawach astrofizycznych, to pokazanie na nich gwiazdy czy kwazaru oznaczałoby natychmiastowe puszczenie muzeum z dymem. Dlatego większość prezentowanych na nich eksponatów pochodzi z poziomu 1 i ogranicza się do zdjęć, wśród których zdarzają się niesamowite i wyjątkowo piękne. Kosmiczny teleskop Hubble'a, najbardziej znany współczesny teleskop, słynie przede wszystkim z wysoko rozdzielczych kolorowych fotografii obiektów kosmicznych, które naprawdę zapierają dech w piersiach. Ale choć opuszczając taką wystawę rozpływamy się nad pięknem wszechświata, nasza wiedza na jego temat nie staje się przez to znacząco większa. Aby rzeczywiście poznać i zrozumieć wszechświat, musimy zgłębić poziom 3, 4 i 5. Teleskop Hubble'a przyczynił się do wielu ważnych odkryć naukowych, ale media nie nagłaśniają, że nowe dane o wszechświecie nie pochodzą z pięknych zdjęć, ale przede wszystkim z analizy widmowej. Chciałbym, abyśmy mogli się zachwycać nie tylko eksponatami z poziomu zerowego i 1, ale także czerpać radość z obcowania z poziomami 3, 4 i 5, co wymaga oczywiście sporej inwestycji intelektualnej zarówno ze strony studentów, jak i, a może przede wszystkim, wykładowców. Zobaczyć piękne, kolorowe zdjęcie mgławicy w pasie Drogi Mlecznej, wykonane w świetle widzialnym, to jedno. Zupełnie czym innym jest dowiedzieć się z jej widma fal radiowych, że wewnątrz tego gazowego obłoku znajdują się nowo utworzone gwiazdy o bardzo dużej masie. Ta mgławica to istna wylęgarnia gwiazd. Wiemy, że od czasu do czasu gwiazdy o dużej masie wybuchają. Możemy to zobaczyć na zdjęciach. ale to widma tych umierających obiektów w paśmie rentgenowskim i w świetle widzialnym wskazują na występowanie w nich ciężkich pierwiastków. Wzbogacają one skład chemiczny galaktyki, a ich obecność można stwierdzić w organizmach żywych na Ziemi. To prawda, że żyjemy wśród gwiazd, ale to nie wszystko. Gwiazdy żyją też w nas. Miło jest popatrzeć na zachwycające zdjęcie galaktyki spiralnej. Ale jeszcze lepiej, kiedy na podstawie pomiaru przesunięć Dopplera w jej widmie dowiadujemy się, że obraca się z prędkością 200 km na sekundę. To z kolei, w oparciu o prawo powszechnego ciążenia Newtona, pozwala nam wydedukować, że zawiera ona 100 miliardów gwiazd. Więcej. Wskutek rozszerzania się wszechświata oddala się ona od nas z prędkością 1/10 prędkości światła. Ciekawie jest obserwować gwiazdy, których jasność i temperatura przypominają Słońce. Ale dedukowanie o istnieniu krążących wokół nich planet dzięki ultraprecyzyjnym pomiarom ruchu gwiazd z wykorzystaniem efektu Dopplera jest jeszcze ciekawsze. Do chwili obecnej skatalogowano prawie 700 takich obiektów, nie licząc planet Układu Słonecznego. Rejestracja światła emitowanego przez kwazar z krańca Wszechświata jest bardzo frapująca, ale jego analiza widmowa to dopiero gratka. Pozwala ona wnioskować na temat struktury niewidocznej części Wszechświata, przez którą podróżuje światło, ponieważ przesłaniające kwazar obłoki gazu i inne przeszkody wygryzają kawałki jego widma. Niewielkie przesunięcie linii widmowych następuje również pod wpływem pola magnetycznego, co wynika ze zmiany struktury energetycznej atomów w polu magnetycznym. Taki fakt cieszy z kolei wszystkich magnetohydrodynamików. Dzięki einsteinowskiej, relatywistycznej postaci wzoru na efekt Dopplera możemy na podstawie widm niezliczonych bliższych i dalszych galaktyk obliczać, z jaką prędkością rozszerza się Wszechświat i spekulować na temat jego wieku, a także przyszłych losów. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że dzięki spektrometrii wiemy o Wszechświecie więcej niż hydrobiolodzy o dnach oceanów czy geolodzy o jądrze Ziemi. Nie ograniczamy się już do pasywnego spoglądania w niebo. Dobrze wyposażeni w narzędzia i techniki spektroskopowe, współcześni astrofizycy mogą dziś dotykać gwiazd, nie parząc sobie palców, i poznawać je jak nigdy dotąd, stąpając twardo po ziemi.